Dzień dobry Państwu. Piotr Lipszic, judykatura.pl. W tej nowej dla mnie formie chciałbym Państwu przekazać najciekawsze, w mojej opinii oczywiście, tezy i wnioski płynące z pewnej decyzji z francuskiego organu nadzorczego, którą mogą Państwo odnaleźć na judykatura.pl. Decyzja, proszę Państwa, o której dzisiaj chciałbym opowiedzieć, została wydana w lipcu 2020 roku, a jej początek, czyli kontrola francuskiego organu nadzorczego, miała miejsce, proszę Państwa, 31 maja 2018 roku, czyli 4 dni robocze po rozpoczęciu stosowania tych przepisów. No, chciałbym, aby polski organ nadzorczy w tak krótkim czasie był przygotowany do prowadzenia kontroli. To znaczy, że francuski organ po 4 dniach, a tak naprawdę 2 latach, które biegły od 2016 roku, był już gotowy, posiadał narzędzia, posiadał wykwalifikowany personel, który mógł przeprowadzić taką kontrolę. I proszę Państwa, ta kontrola została przeprowadzona w takiej firmie, która nazywa się Spar 2. Ona sprzedaje przez internet do dzisiaj buty i różną galanterię, dodatki. Otrzymała ta firma karę administracyjną w wysokości 250 tysięcy euro. To by nie było jeszcze niczym nadzwyczajnym, gdyby nie to, że splot takiej ilości naruszeń jest istotny dla nas, osób, które zajmują się RODO, ale też chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że ta decyzja francuskiego organu nadzorczego wskazuje konkretne środki, które można zaadoptować do swojej organizacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, o którym mowa na przykład w artykule 32 ust. 1 RODO. Organ administracji francuskiej w tej decyzji pokazuje krok po kroku albo opisuje bardzo konkretne i techniczne kroki, które należy podjąć, aby zabezpieczyć dane w postaci konta internetowego czy umożliwiające logowanie. A przechodząc jakby do tego pierwszego, bardzo istotnego naruszenia RODO przekazywanego przez francuski organ administracji w opinii, w swojej decyzji, trzeba by przejść do zasad minimalizacji danych. Wszyscy z Państwa świetnie znają artykuł 5 ust. 1 litera C RODO i mają świadomość, o czym on mówi, o jakich adekwatnych danych, stosownych danych do celu. No i organ nadzorczy stwierdził, proszę Państwa, że ta firma francuska, i to stwierdził w maju 2018 roku, że firma francuska nagrywa rozmowy telefoniczne wszystkich klientów. Oczywiście jak klient nie chce, to może się rozłączyć, może nacisnąć guzik w telefonie i po prostu dalej już nie rozmawiać. I to, co jest ważne, celem tego procesu pracodawcy był wyłącznie cel szkoleniowy, czyli administrator danych uzasadniał nagrywanie rozmów na call center sprzedażowym w celach szkoleniowych. Organ nadzorczy stwierdził, że w przypadku, w którym przełożony tego pracownika sprawdzał, odsłuchiwał tylko jedno nagranie, jednego pracownika i tylko raz w tygodniu, to ten obszar, czyli to nagrywanie wszystkich rozmów, jest nieadekwatne. Stwierdził, że taki szeroki zakres nagrywania jest nieadekwatny. Po drugie, w trakcie tych rozmów sprzedażowych dochodziło czasami do takich sytuacji, w których klient podawał przez telefon dane czy karty kredytowej umożliwiające pracownikowi call center dokonanie płatności, czy też podawał dane innego rodzaju, które w tej decyzji nazywają się danymi bankowymi. Ja rozumiem to jako dane karty kredytowej, dane blika, dane umożliwiające płatność na odległość. To się, proszę Państwa, wszystko nagrywało i było przetwarzane, to znaczy przechowywane przez administratora przez 15 dni. to nagranie. No, francuski organ nadzorczy stwierdził, że tak być nie może i te nagranie, jeżeli jest dokonywane w celu dokonania transakcji internetowej, to nie ma racji bytu, proszę Państwa. Organ kontrolowany, ta firma francuska w czerwcu 2019 roku poprzez korespondencję odniosła się do tego, że wprowadziła okres retencji polegający na tym, że ta rozmowa jest nagrywana i przechowywana jeden dzień po zaksięgowaniu. Nie, proszę Państwa, to francuskiemu organowi nadzorczemu nie pomogło, nie zadowoliło organu nadzorczego w tym zakresie, że należy według organu francuskiego w tym celu nagrania usuwać. Czyli jeżeli celem przechowywania tych nagrań jest, proszę Państwa, zapewnienie czy umożliwienie dokonania płatności, to nie. To nie tak może wyglądać. Drugą kwestią, proszę Państwa, która dotyczy naruszenia zasady minimalizacji danych, to w trakcie kontroli francuski organ nadzorczy stwierdził, że w pewnych sytuacjach, w których mechanizm 3D Secure, który zabezpiecza karty kredytowe przed tym, żeby ktoś, kto ukradnie numer, ukradnie dane karty kredytowej, czy fizycznie ukradnie kawałek plastiku, nie mógł dokonać transakcji państwa kartą, to ten system 3D Secure, jeżeli nie zadziałał w trakcie transakcji internetowej w sklepie podmiotu kontrolowanego przez francuski organ nadzorczy, to pracownicy tego organu wysyłali wiadomość e-mail do osoby, która miała już dane w koszyku, prawie złożyła zamówienie, czy je złożyła, tylko nie mogła opłacić i sam fakt opłacenia nie zadziałał, ten proces nie zadziałał, żeby, proszę Państwa, w wiadomości e-mail osoby te przesyłały skan dowodu osobistego, skan jakiegoś dokumentu, który potwierdza adres do doręczenia, dokument na przykład rachunek za prąd, rachunek za telewizję. No i też, proszę Państwa, kolejnym dokumentem, to ciekawe, bo we Włoszech to był taki dokument dotyczący zdrowia. Zupełnie nie mam pojęcia, dlaczego akurat taki dokument, ale francuski organ nadzorczy zbadał to i się okazało, że mieszkańcy Włoch, gdzie ten sklep działał, którzy dokonywali zakupów przez internet, upodobali sobie wysyłanie takich dokumentów, mimo że w tym właśnie wypadku, w tej kategorii jakby dokumentów, no nie było takiego żądania bezpośrednio od firmy Spartu. Takie dokumenty, proszę Państwa, były przechowywane przez 6 miesięcy. Co ciekawe, to miało służyć wyłącznie do oszustwa, do zwalczania właśnie oszustw związanych z wykorzystywaniem kradzionych danych czy z kart płatniczych, czy samych kart. To znaczy, tak jak ja to rozumiem, firma ta chciała porównywać dane osobowe znajdujące się na karcie z danymi osobowymi znajdującymi się czy to na rachunku, czy na dowodzie osobistym, czy na tych kartach dotyczących zdrowia, żeby wyeliminować oszustwa. No, tak jak wynika z tej omawianej decyzji, to francuski organ nadzorczy powiedział, że jeśli już do celu zwalczania oszustw możemy przetwarzać pewne elementy dowodu osobistego, tak nie powinniśmy, i stwierdził tutaj naruszenie artykułu 5 ust. 1 litera C RODO w zakresie przetwarzania tych kart zdrowotnych czy adresów zamieszkania, jeżeli one są niezbędne do wysłania przesyłki kupionej przez internet. Więc zwracam Państwa uwagę na ten element decyzji. Tu powinniśmy świadomie wiedzieć, jakie maile do nas wpływają, co ludzie sobie sami do nas wysyłają bez naszego zaangażowania czy bez naszej prośby. No i odpowiednio regulować, odpowiednio reagować na te wydarzenia, czyli wprowadzić procedury związane z retencją tych danych, nauczyć pracowników call center, aby wiedzieli, co zrobić w momencie, w którym otrzymają taką niechcianą korespondencję. Drugim, proszę Państwa, ważnym punktem w którym organ francuski odnalazł niekompetentność administratora danych, co spowodowało nałożenie tak wysokiej kary zapewne, to jest, proszę Państwa, zasada ograniczenia, ograniczonego przechowywania danych, czyli artykuł 5 ustęp 1 litera E, RODO. To jest, proszę Państwa, taka zasada, o której Państwo doskonale słyszeli. W tej organizacji nikt nie słyszał, bo w maju 2018 roku administrator stwierdził, że on nie ustalił okresu przechowywania danych klientów i danych potencjalnych klientów. Nie wie, jak długo wie, jak długo są te dane przechowywane, bo te dane nie są kasowane. Więc on sobie zdaje sprawę z tego jednego faktu. On nie kasuje danych byłych klientów, potencjalnych klientów, tutaj nazywanych prospektami, opowiem później dlaczego. Co ciekawe, firma ta, proszę Państwa, w trakcie postępowania administracyjnego też przekazała organowi nadzorczemu konkretne liczby, konkretne wyliczenia, jakich klientów przetwarza dane. O co tu chodzi? No, posłużę się ściągą i powiem Państwu, że firma istnieje od 2008 roku, co jest ważne, i posiada w swojej bazie danych z ponad 118 tysięcy rekordów klientów, czy klientów, żeby uściślić, którzy nie logowali się do swojego konta od 25 maja 2008 roku do dnia kontroli, czy do dnia wymiany korespondencji. Powiedzmy, że ta korespondencja datuje się na czerwiec 19, czyli prawie 10 lat. Proszę Państwa, 118 tysięcy rekordów przez 10 lat. Potem, proszę Państwa, 680 tysięcy rekordów nie logowało się, osób nie logowało się od 25 maja 2010 roku, czyli 8 lat. I mamy, proszę Państwa, gdzieś tam na końcu 5 800 tysięcy klientów, którzy nie logowali się od 25 maja 2015 roku, czyli przez 3 lata. A co jest już w ogóle najciekawsze, co moim zdaniem spowodowało, dołożyło się, czy spowodowało też możliwość osiągnięcia tak dużej kary, to jest, proszę Państwa, to, że 26 milionów klientów, prawie 26 milionów klientów, a tak naprawdę prospektów, czyli osób, które nie dokonały nigdy zakupu, ale w jakiś sposób wyraziły zgodę na marketing, założyły konto, a nie wyraziły zgody, jakkolwiek nie dokonały zakupu, 26 milionów było, proszę Państwa, przetwarzanych od niezalogowanych, tak, proszę Państwa, te osoby nigdy nie zalogowały się. A więc reasumując, 26 milionów potencjalnych klientów nigdy nie złożyło zamówienia i nie było aktywnych w systemie, czyli się nie logowało, od 25 maja 2015 roku. To pokazało ta ogromna skala pokazała organowi nadzorczemu fakt, że jednak tak być nie może i trzeba pewne decyzje podjąć. Spółka oczywiście broniła się tutaj, twierdząc, że dostęp do tych danych posiadają tylko administratorzy danych odpowiednich aplikacji, ale organ podkreślił słusznie, że okres przechowywania danych jest niezależny od zakresu dostępu do danych, od udostępniania czy nakładania przez administratora danych upoważnień na konkretne osoby. To są dwie różne rzeczy, proszę Państwa. Spółka wykazywała też w ciągu kontroli, że potencjalnym klientom przesyła wiadomości e-mail zawierające informacje handlowe, zapewne chodziło o newslettery, aby spowodować zakup czegokolwiek w swoim sklepie i wysyłała to, proszę Państwa, przez 2 lata od zapisania się na skrzynkę, na newsletter, a jeszcze 3 lata po ostatniej wysyłce maila, czyli po okresie 2 lat od zapisania się na newsletter, przechowywała dane osobowe tych osób. Czyli razem ten okres wynosił 5 lat. Tutaj CNIL powiedział, że ten okres 2 lat od zapisania się na newsletter i od ostatniej aktywności, bo wchodzimy w bardzo szczegółową dyskusję, jak liczyć ten okres. Tutaj spółka chciała liczyć 2 lata od ostatniej aktywności. Organ nadzorczy tłumaczył, że ta ostatnia aktywność, którą rozumiała spółka jako odczytanie newslettera, może być spowodowana pomyłką, błędem, no, tapnięciem na telefon przez pomyłkę, a to już to otwarcie maila zapisywało się w systemie newsletterowym spółki i umożliwiało rozpoczęcie nowego biegu 2 lat. Nie wchodząc w to, CNIL wskazał, że okres 2 lat na wysyłanie informacji handlowych jest proporcjonalny do celu przetwarzania danych, czyli do tej reklamy. To z naszego punktu widzenia trochę kłóci się z tym, że zgoda na przekazywanie informacji handlowych jest ważna tak długo, aż nie została odwołana. Więc tutaj z pewnym dystansem patrzę na ten element decyzji, bo jest to ciekawe, jak organ nadzorczy zwróciłby uwagę, czy jakby się odniósł do pojęcia tego okresu niewycofywania zgody. No, trzeba zwrócić uwagę, że może i faktycznie, jeżeli klient nie loguje się na swoje konto przez 2, 3, 5 lat, no to znaczy, że nie bardzo jest zainteresowany tymi newsletterami, które do niego ślemy. I ostatni, ten trzeci punkt, który pewnie dla większości z Państwa jest najciekawszy, to on dotyczy bezpieczeństwa przetwarzania danych. To tu trzeba wskazać, że w trakcie tej kontroli ustalono, że żeby założyć konto internetowe w tym sklepie i móc zamówić buty, wystarczy, proszę Państwa, podać hasło, które ma 6 cyfr. Co ciekawe, tylko tak, czyli tylko 6 cyfr. Żadnych znaków małych, dużych, 6 cyfr. W związku z tym organ w trakcie wymiany dokumentów w postępowaniu kontrolnym, administracyjnym stwierdził, że tak być nie może. Z czego to wynika? Spółka próbowała się bronić tym, że korzysta jeszcze z, że ten login i hasło jest, proszę Państwa, szyfrowany za pomocą funkcji skrótu MD5 oraz w późniejszym czasie SHA-256. I to ma niby zapewnić bezpieczeństwo przed próbą przełamania takiego zabezpieczenia. No tu na marginesie tylko powiem, że jest jeszcze świeższa decyzja CNIL-u z 2001 roku, z czerwca, dotycząca BRICO. Tam wskazał organ nadzorczy francuski, że zarazem funkcja skrótu MD5 oraz SHA-256 już nie powinny być stosowane, nie gwarantują bezpieczeństwa szyfrowania. Tam spółka francuska w tej naszej pierwotnej decyzji próbowała tłumaczyć, że jak ona szyfruje te dane, to to już nie są dane osobowe, bo są zanonimizowane. Organ nadzorczy słusznie używał wielu argumentów, żeby nauczyć tą spółkę, przekazać jej, że to są dane spseudonimizowane. Ale to, co tu jest ważne, to to, że ta spółka, o której teraz rozmawiamy, stosowała tylko taką możliwość założenia konta, czyli hasło powinno zawierać, musi zawierać 6 cyfr. I organ nadzorczy powiedział przede wszystkim, że jeżeli administrator danych ponosi ryzyko uwierzytelniania swojego klienta na podstawie loginu i hasła, to w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, odpowiedniego, czyli zgodnego z RODO, musimy przede wszystkim posiadać i umożliwić klientowi, użytkownikowi wprowadzenie hasła, które długość została określona przez francuski organ nadzorczy na 12 znaków. 12 znaków, proszę Państwa. Ale to w tym przypadku, w którym nie korzystamy z WFA, czyli z systemu dwuskładnikowego uwierzytelnienia. Nie chcemy SMS-a w tle, nie chcemy jakiegoś tapnięcia na telefonie, nie chcemy hasła przepisanego z kartki. Więc to wtedy musimy się zastosować do tego ograniczenia 12 znaków. I w tych 12 znakach musi się znaleźć, proszę Państwa, i tu przeczytam ze ściągi, co najmniej jedna wielka litera, jedna mała litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny. Czyli mamy, proszę Państwa, 4 kategorie znaków użyte w jednym haśle. Takie hasło według organu francuskiego organu nadzorczego jest bezpieczne, jest właściwe. Jeżeli jednak nie chcemy stosować takiej metody czy takiego środka, organ wskazuje, że można zastosować hasło, którego długość będzie posiadała 8 znaków i zawierała się w tych 8 znakach zawierać się musi co najmniej 3 znaki, 3 grupy znaków, to znaczy albo wielka litera, albo duża cyfra, albo znak specjalny. I co jeszcze? Proszę Państwa, te 8 znaków nie wystarczy. W tym zakresie potrzebujemy też, po pierwsze, limitu dostępu do możliwości zalogowania się przy kilku nieudanych próbach, to znaczy każda kolejna próba jest rozdzielona między sobą jakimś odstępem czasu, a jeżeli nam się nie udaje zalogować, to ten odstęp czasu rośnie, aż do takiego momentu, w którym dochodzi do zablokowania konta. Tutaj spółka francuska twierdziła, że 19 razy można wpisać hasło i się zablokuje. CNIL nie wyraził liczby, nie wyraził się w żaden sposób w postaci liczbowej. Wskazał tylko i wyłącznie, że musi nastąpić ten moment zablokowania konta na jakiś dłuższy czas, ale też jest ważne to, żebyśmy wdrożyli mechanizmy zapobiegające automatycznemu wprowadzaniu haseł, czyli ochronili się przed botami, które wprowadzają ogromną liczbę haseł w metodzie brute force, czyli powinniśmy wykorzystać na przykład, jest tu podany ten przykład, narzędzie firmy Google'a CAPTCHA albo ReCAPTCHA, która opiera się na modelu scoringowym. Tam zapewne byśmy musieli się zastanowić nad tym, co obecnie jest bardzo modne, czyli nad plikami cookies, czy one tam w ogóle istnieją, a zapewne istnieją. Na tym też w pewnej kwestii opiera się ten model ReCAPTCHA i też powinniśmy to wdrożyć odpowiednio na swoją stronę internetową. I jak Państwo widzą, te wszystkie elementy zabezpieczeń, czyli długość hasła, jego skomplikowalność, blokada konta, zabezpieczenie tego konta przed botami, tego konta klienta, razem powoduje wprowadzenie odpowiednich i sprawdzonych środków bezpieczeństwa, o których mowa w omówionej karze francuskiego organu nadzorczego. To jest, proszę Państwa, z mojej strony wszystko. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Do następnego.